na poważną rozmowę, z nimi nie ma co liczyć. No miałeś tutaj pana Brauna u siebie i widziałeś, że to nie jest człowiek, z którym można poważnie o tych sprawach rozmawiać. Koleżanki i koledzy, którzy tam wysługujecie Prawu i Sprawiedliwości, uważajcie, no to nie wiadomo, kto przyjdzie po PiS-ie do władzy. Może przyjdzie na przykład Konfederacja, która na pewno nie będzie miała skrupułów i pozabiera wam emerytury, bo służyliście państwu totalitarnemu.
A lewica zabierze?
A lewica...
Dzień dobry, zapraszam do kolejnego odcinka Towarzyszki Panienki. Dzisiaj naszym gościem będzie ktoś, kto kończył to samo liceum, co ja, tylko później, imienia Antoniego Dobiszewskiego, dzisiaj już zdekomunizowane liceum, a gościem będzie Andrzej Rozenek. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, Andrzeju.
Dzień dobry.
Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do programu.
Jak mogłem nie przyjąć? No,
byłeś już zresztą w tym domu kilka razy, więc tym bardziej witam. Zadam ci pytanie pierwsze, tak jak pewno prawie wszyscy dziennikarze ci zadają. Dlaczego Robert Biedroń jako kandydat?
No to jest dobre pytanie, bo na giełdzie chodziły co najmniej trzy nazwiska, może nawet cztery nazwiska. Taką decyzję podjęło połączone kierownictwo trzech partii. I to jest decyzja, myślę, dobra. Mm-hmm. Chociaż oczywiście każdy może mieć swojego kandydata ulubionego. Mm-hmm. Ja od początku stawiałem na Roberta, dlatego że uważam, że on jest najlepiej przygotowany w tej chwili do tego, żeby kandydować. Miał to zawsze na myśli. Wiele jego działań poprzednio było nakierunkowanych właśnie na start w wyborach prezydenckich. Poza tym jemu się naprawdę chce. Chce wygrać, chce walczyć i to należy docenić.
Czyli rozumiem, że Adrian Zandberg nie chciał walczyć.
Ja wiem, czy nie chciał walczyć. Myślę, że ma ochotę powalczyć w innej kategorii.
To znaczy?
No to tak jak w boksie, wiesz, są różne kategorie wagowe i różne organizacje bokserskie, do których się należy. Myślę, że Robert Biedroń walczy o najwyższy urząd w państwie, czyli o urząd prezydenta Rzeczpospolitej. A myślę, że Adrian Zandberg mógłby być na przykład dobrym premierem w przyszłości.
Aha, no bo tak się właśnie zastanawiałam, jak powiedziałaś o tych wagach, no to, że wiesz, to jest waga ciężka, jeśli chodzi o prezydenturę.
No, jedno i drugie należy do na pewno wagi takiej słusznej. Mhm. A niech nasi widzowie rozstrzygną, co jest ważniejsze, czy bycie prezydentem, czy premierem. Uważam, że jedno i drugie jest istotne, ale różnie to jest odbierane.
Oczywiście pojawiają się głosy, które ja bardzo dobrze rozumiem, jeśli chodzi o Roberta Biedronia, że on w jakiś sposób stracił swoją wiarygodność, obiecując, że zrzeknie się mandatu europosła. Też na chwilę został radnym w Słupsku i chyba przez tydzień był tym radnym. I to, co powoduje to, że może być taką osobą mało wiarygodną i mówi się o tym, że on jest taką nową, świeżą twarzą, no a wiadomo, że był już i w SLD, i w ruchu Palikota, i teraz stworzył własne ugrupowanie, własną partię, która właściwie, no już można powiedzieć, chyba no nie istnieje już ta wiosna, to już przyszła jesień i zima dla wiosny.
Nie ma polityków, którzy by, szczególnie przy tak długim bycie politycznym, nie popełnili jakiegoś błędu, czy nie zrobili czegoś, z czego się potem wycofali. Mhm. I Robert no, nie należy do aniołów, tylko jest zwykłym człowiekiem z krwi i kości. Rzeczywiście chlapnął kiedyś w jakimś programie, że w razie czego odda mandat. To nie była chyba przemyślana wypowiedź po prostu. Mhm. I zdecydowanie łatwiej jest mu teraz kandydować na prezydenta, mając mandat eurodeputowanego. I jeżeli to jest jedyna wada Roberta Biedronia, to ja uważam, że należy tę wadę po prostu zaakceptować, bo jedno potknięcie na tyle lat bycia w polityce to naprawdę jest bardzo mało. Popatrzmy na prezydenta Andrzeja Dudę, któremu się zdarza kłamać kilka razy dziennie. I jakoś jest prezydentem, mm-hmm. tak? I jakoś w sondażach ma poparcie ponad 40% obywateli polskich. Także ja Robertowi dawno tę sprawę wybaczyłem. Myślę, że nasi wyborcy też wybaczyli. Wiemy, o co chodziło. Chciał po prostu w ten sposób pokazać, że nie zależy mu na stanowiskach i rzeczywiście tak jest. Znam Roberta od bardzo dawna i mogę potwierdzić, że nie jest jego celem zdobywanie kolejnych stanowisk czy bogacenie się na polityce, jak niektórzy uważają. Celem Roberta jest prawdziwa zmiana otaczającego nas świata poprzez politykę. I ja mu naprawdę w tej sprawie wierzę. Wierzę w to, że ma czyste intencje i że chce dobrze.
Powiedziałeś, że każdemu politykowi, szczególnie który długo działa, zdarza się błąd. Czy błędem Andrzeja Rozenka było to, że był w ruchu Palikota?
Nie, to nie był błąd, chociaż odszedłem z ruchu Palikota jeszcze w momencie, kiedy byłem posłem z tego ugrupowania, na rok przed ustaniem kadencji, bo uznałem, że nie mogę swoją twarzą firmować pewnych nieprawidłowości, które miały miejsce w związku z finansami w tej partii. Ale nie mogę powiedzieć, że to był błąd. Poznałem wielu fantastycznych ludzi. Sam Janusz Palikot też jest osobą bardzo uwodzicielską w sensie jego intelektu. To jest niewątpliwie bardzo inteligentny, doświadczony i prywatnie sympatyczny człowiek. No, zabrakło tutaj cechy, która jest moim zdaniem najważniejsza do tego, żeby tworzyć jakiś zespół, mianowicie pełnej uczciwości, transparentności. No, to jak tego brakuje w polityce, to lepiej się trzymać z dala i dlatego w pewnym momencie musiałem odejść.
No i chyba też takich umiejętności organizacyjnych, które są bardzo ważne dla...
Nie, to od tego miał Janusz Palikot ludzi, którzy mieli takie umiejętności. Tam był dobry team, który potrafił to robić. Natomiast rzeczywiście nam się to w pewnym momencie rozjechało. Ale rozjechało się dlatego, że chyba Janusz Palikot chciał za dużo naraz. Chciał i naprawiać obyczajowość, i gospodarkę, i pchać Polskę do większej integracji unijnej. I to wszystko naraz stworzyło jakiś taki miszmasz, który był nieczytelny dla wyborców. Stało się to po prostu zbyt skomplikowane.
No myślę, że też te happeningi, które mu też oczywiście dawały jakieś głosy, ale gdzieś przekraczały też granice dobrego smaku.
No to też happeningów się zaczęło i popularność Palikota się wzięła z happeningów. Tak, mało tego, były osoby, gdy byliśmy w Sejmie, które doradzały mu: Janusz, nie rezygnuj z tego, rób dalej happeningi, bo to cię czyni innym niż większość polityków. I ja byłem akurat w tym gronie, które doradzało, żeby nie robić happeningów. Że w momencie, jak się wchodzi do Sejmu, to jednak zachowanie takiej elementarnej powagi jest rzeczą niezbędną, bo Sejm wymaga powagi. To jest w końcu reprezentacja całego narodu. I Janusz Palikot generalnie się trzymał tej zasady. Te wszystkie happeningi, które znamy, te najgłośniejsze, pochodzą sprzed czasów ruchu Palikota.
Pamiętam nawet też taką zmianę wizerunku, kiedy zaczął chodzić w okularach, jakoś zmienił strój i pamiętam, już nie pamiętam, co to była za jakaś uroczystość. W każdym razie prezydentem wtedy był Bronisław Komorowski, który zobaczył Janusza Palikota i tak patrzył mi: Janusz, to ty? I zagadzi się kiedy właśnie jakaś ta zmiana tego wizerunku nastąpiła.
Tak czasami bywa, jak człowiek za bardzo się przejmuje tym, co różnego rodzaju doradcy mówią. Czasami warto zachować po prostu własną twarz, a nie przywdziewać jakieś maski.
Powiedz, Andrzej, byłeś świetnym rzecznikiem partii Palikota. Nie brakuje ci tego?
I co patrzysz? Nie wiem, czy byłem świetnym. Jakbym był świetnym, to ruch Palikota by istniał do tej pory.
Myślę, że
miałby
to jest
znacznie większe poparcie.
Myślę, że to nie jest kwestia tylko rzecznika. Czy teraz ci nie brakuje tego i jak patrzysz na rzecznika? Wiem, że trudne dla ciebie pytanie.
Bycie rzecznikiem czegokolwiek jest zawsze trudne, a bycie rzecznikiem partii politycznej jest potwornie trudne, naprawdę, bo wszyscy mają ogromne oczekiwania, żądania wręcz, a tak naprawdę człowiek koniec końców zostaje sam na sam z dziennikarzem albo z kamerą i dostaje pytanie, na które nie był przygotowany i musi wtedy improwizować i jakoś wybrnąć i często jest tak, że to wybrnięcie nie jest takie, jakby sobie inni wymarzyli. To nie jest łatwy kawałek chleba i dlatego w tej kadencji oddycham. Oddycham z ulgą, że to nie ja jestem rzecznikiem. To naprawdę nie jest łatwe zajęcie.
Uciekłeś mi trochę od tego pytania, ale rozumiem i też nie będę naciskać. Przeczytam ci coś, a ty zgadnij, kto to powiedział. No może będziesz wiedział. Konfederacja wszystkim innym partiom opozycyjnym, które udają, że bronią demokracji, dała lekcję demokracji, lekcję transparentności, lekcję dobrej organizacji i lekcję kontaktu z obywatelami.
No nie wiem.
A kto był? Tak po fantazji, kto to mógł tak powiedzieć?
Nie mam pojęcia.
Wyobraź sobie, że powiedział to Sławomir Sierakowski z Krytyki Politycznej, który tak chwalił i podając partię Partia na Prawo od PiS, powinna być wzorem dla opozycji lewicowo-liberalnej.
Chodziło o prawybory, tak?
Prawybory. Że one się rzeczywiście w sposób transparentny, tam oni rzeczywiście, Konfederacja można powiedzieć, że miała klęskę urodzaju, u was to trochę wyglądało jak łapanka.
Jakby to powiedzieć? Nie jest fajnie, kiedy o tym, czy ktoś jest kandydatem danej grupy na jakieś stanowisko, decyduje to, czy ludzie mają pieniądze, czy nie. A głosowanie, o ile wiem, w Konfederacji było płatne.
Tak.
Więc to tutaj już dziwię się, że panu redaktorowi Sierakowskiemu to się tak podoba, bo znaczy to, że on preferuje system, w którym bogaci mogą więcej, a biedni mogą mniej. Ja bym wolał jednak system taki, gdzie to nie zależy od pieniędzy. I taki system generalnie...
Ale wynik głosowania nie zależał od pieniędzy.
W SLD akurat taki system mamy. I po dramatycznych przygodach z Magdaleną Ogórek partia postanowiła, że każdy następny kandydat będzie wybierany w sposób bardziej demokratyczny. Tu mamy natomiast do czynienia w przypadku Roberta Biedronia z wyborem trzech struktur. Trzy różne struktury podjęły jednoznacznie taką samą decyzję. Rada Krajowa, która poparła Roberta Biedronia, mówi o SLD, zrobiła to jednogłośnie, jednomyślnie, 108 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, to też o czym świadczy. SLD od zawsze
było
partią...
Może, że się boją pana przewodniczącego.
Inne głosowania nie kończą się takim wynikiem, nie kończyły się nigdy. To świadczy o tym, że jest pełna determinacja, żeby Roberta popierać po prostu w tym wyścigu. Wiemy, że jest to na dziś naprawdę najlepszy wybór.
Najlepszy wybór, ale teraz mamy trzy partie, które wchodzą w skład, możemy już mówić, nowej lewicy. Powiedz, na ile właśnie taki tradycyjny wyborca SLD, których ty w jakiś sposób też prezentujesz ze względu chociażby na to, jak walczysz z ustawą dezubekizacyjną, razem zresztą jeździliśmy też po Polsce na te spotkania. I jak dla takiego właśnie wyborcy SLD-owskiego, który jest trochę, powiedziałabym, no, bardziej konserwatywny, jeśli chodzi o światopogląd, a dla niego takie sprawy, które związane sobie, żeby ta ocena PRL była taką oceną, powiedziałabym, rzetelną i sprawiedliwą, a nie tylko IPN-owską. No jak właśnie na takiego kandydata i w ogóle na te zmiany, które w SLD, myślę, jak reaguje?
Najlepiej na to patrzeć w praktyce. I jak robiliśmy teraz takie spotkania z Robertem w Wołominie i w Piasecznie, akurat ja to organizowałem, bo to jest mój okręg wyborczy, to przyszło dużo ludzi, ale uwagę obserwatorów zwróciło to, że to byli ludzie w wieku średnim albo nawet starsi. Nawet się takie głupie komentarze pojawiły na Twitterze, że o, same siwe głowy. I patrzyłem, jak Robert łapie kontakt z tymi ludźmi, bo widziałem wcześniej, jak łapie kontakt z młodzieżą i to jest absolutnie, jest tutaj liderem i oni spijają wszystko z jego ust. Z tymi starszymi bałem się, że może być jakaś bariera. Okazuje się, że wręcz przeciwnie. Robert jest traktowany przez ludzi w tym wieku już takim dojrzałym, trochę jak syn, czasami jak wnuczek. Bardzo tak serdecznie i ciepło, i on to odwzajemnia zresztą. To jest jeden z niewielu polityków, który potrafi podejść do kogoś, przytulić, pogłaskać, złapać za rękę. No, rzeczy niebywałe się dzieją na tych spotkaniach.
Znaczy, uroku osobistego na pewno nie można Robertowi Biedronowi.
Zatem ja bym tutaj nie dzielił wyborców wedle wieku. Natomiast rzeczywiście jest pewien podział, o którym, jak rozumiem, mówisz, który dotyczy przekonań, szczególnie kwestii światopoglądowych. Tak, mogą być tacy wyborcy na lewicy, którym się pewne rzeczy, o których Robert Biedroń mówi, światopoglądowe, nie podobają, albo powiedzmy, że mają wątpliwości. Tylko z drugiej strony, jeżeli mamy być nowoczesną socjaldemokracją europejską, to my musimy tych naszych wyborców do pewnych rzeczy przekonywać po prostu argumentami. I Robert to znakomicie robi. Swoim przykładem, swoimi opowieściami, pokazując swoje doświadczenia. Nie widzę tutaj większego problemu. Problemem jest, jeżeli jest jakiś problem, to w tych naszych wyborcach, tak, że oni pewnych rzeczy nie rozumieją. Ale to się zmienia i to się zmienia naprawdę w tempie ekspresowym. Cała ta akcja na przykład, która niedawno została odkryta, ona już się toczy od kilku miesięcy, ogłaszania stref wolnych od LGBT, spotkała się z tak ostrą krytyką właśnie ludzi z tego mojego środowiska, ze środowiska ludzi związanych z mundurem, czyli już w dosyć podeszłym wieku, bo to są emeryci mundurowi, to oni pierwsi zareagowali to w sposób naprawdę radykalny, bo oni czują, że znowu ktoś jest prześladowany, że znowu jakaś grupa społeczna, tym razem gaje, lesbijki i tak dalej, są prześladowani, że ktoś tworzy jakieś strefy wolne od LGBT, a oni przecież właśnie są też taką grupą prześladowaną. Bo to jest naturalne dla systemów autorytarnych, że się poszukuje pewnej grupy, wskazuje się jako wroga dla społeczeństwa i huzia na juzia, jedziemy po tych ludziach, tak? Dlatego to jakby współodczuwanie, wspólnota męki, przez którą ci ludzie przechodzą, czy traumy, którą mają, zaczyna
wspólnota
działać.
Wspólnota pokrzywdzonych, tak.
Dokładnie. Nie widzę tu wielkiego problemu. Na pewno, gdyby ktoś się do mnie zgłosił, nie mam takich sygnałów, ale gdyby ktoś się zgłosił, że ma problem z tym, że na przykład Robert jest gejem, albo z tym, że walczy o prawa kobiet, no to, to bym przekonywał i myślę, że skutecznie. Mhm.
17 stycznia pod grobem nieznanego żołnierza byłam razem ze środowiskami wojskowymi. I również pan pułkownik Bielec, czyli przewodniczący Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wyczytał ciebie wśród obecnych. Mhm. Nie było ciebie i nie było nikogo z kierownictwa partii, ani krajowego, ani warszawskiego. I jak to stwierdzili właśnie wojskowi, po raz pierwszy właściwie od 1989 roku. Co się stało? Czy to jest...
Ja mogę mówić tylko za siebie. Ja byłem w tym czasie akurat na innym spotkaniu z mundurowymi. Po prostu nie zdążyłem. No, nie da się być w dwóch, trzech miejscach naraz. Wiedziałem, że tutaj będzie godna reprezentacja naszych seniorów, a tam po prostu jakbym zawalił tam to spotkanie, no to nie byłoby nikogo.
Nie było godnej reprezentacji.
No
nie
była, no bo z kolei byli przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, to znaczy, że była godna reprezentacja. Znam
ale
tych
nie,
ludzi, to
ale
są...
nie z SLD nie było.
No więc dlatego mówię, że chcę mówić za siebie. Dlaczego nie było ludzi z Sojuszu, czy w ogóle z Lewicy, tego nie wiem, ale oczywiście to jest do ustalenia.
Mhm. Ale źle się stało. Czują się,
źle się stało,
czują się rozczarowani,
dlatego,
porzuceni.
Że to jest jedna z takich rocznic, o której należy pamiętać i którą zawsze czciliśmy i hołubiliśmy. I wydaje mi się, że tutaj jakaś reprezentacja, nawet nie jakaś, no, godna reprezentacja powinna być.
No więc właśnie, to moje właśnie pytanie będzie zależało na tego, czy to no, przypadki losowe, tak jak twoim, ten twój kazus,
trudno
czy
powiedzieć.
Też... Bo skoro...
Wiem o tym od ciebie, nikt do tej pory nie mówił, że była taka sytuacja, ale oczywiście to jest do sprawdzenia.
No tak, to było...
Nie sądzę, żeby ktoś podjął, wiesz, decyzję celowo, że nie idziemy, bo jest to dla nas wstydliwe, czy...
Nie, wiesz, ale istnieje jakaś taka, wiesz, dychotomia, na którą zwróciłam uwagę, kiedy Włodzimierz Czarzasty bardzo odważnie mówił o żołnierzach i pomnikach i nawet został jakaś podjęta inicjatywa, żeby pozbawić go funkcji wicemarszałka Sejmu z tego powodu, a kilka dni później u rzecznika SLD, czy tejże Nowej Lewicy, pani Anny Żukowskiej, można było na Twitterze przeczytać, że PRL to właściwie był reżim, który kazał strzelać do robotników. I no jak tutaj te rzeczy pogodzić?
Nie uważam, żeby jedna wypowiedź i druga były kompletnie pozbawione sensu, tak? Bo były oczywiście i takie momenty w historii Polski, że strzelano do naszych współobywateli. Przypomnę, że takie momenty też były przed II wojną światową, podczas rządów sanacji. Tak się niestety zdarza czasem i o tym też musimy pamiętać. No a z drugiej strony to, że Włodek Czarzasty tak walczy o prawdę historyczną, to też uważam, że jest godne pochwały. Zresztą cała lewica, nie tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej, w tej sprawie mówi jednym głosem. Wczoraj bodajże nasza delegacja była w Zaleszczanach, tak? Czyli w miejscu, gdzie wymordowano ludność między innymi ukraińską i zrobił to człowiek, który jest określany przez obecną władzę bohaterem, żołnierzem wyklętym. My musimy dbać o naszą historię i o pamięć, i o prawdziwą historię, a nie o tą, którą chce PiS nam tutaj na siłę sprzedawać. Dlatego warto o takich rzeczach, jak mówisz, przypominać i warto czasami też upominać niektórych. Czuję się upomniany w tym momencie. niektórych polityków, żeby pamiętali, że są takie właśnie ważne rocznice, że są takie momenty, kiedy nie powinno nas zabraknąć.
No tak, i też, bo w zeszłym roku na tych uroczystościach pod grobem nieznanego żołnierza była asysta wojskowa, po raz pierwszy od lat. Mhm. W tym roku też była przyznana, ale potem już cofnięta. Tak, ta cofnięta, więc...
No to świadczy myślę, że tutaj o też, małości tej władzy, tak?
No, z jednej strony tak, z drugiej strony przypuszczam, że tutaj bardziej zaostrzenie sytuacji dyplomatycznej na linii Warszawa-Moskwa tu bardziej na to wpłynęło, chociaż tak naprawdę ci żołnierze, którzy ginęli, to tak naprawdę... Po prostu...
W 2015 roku, jak Antoni Macierewicz został ministrem obrony narodowej, to pierwsza z jego decyzji była o wyrzuceniu, wywaleniu na bruk naszych kombatantów ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z koszar. I ze wszystkich jednostek wojskowych zostali z dnia na dzień usunięci, gdzie były izby pamięci, gdzie mieli takie małe pokoiki, gdzie po prostu ci weterani się spotykali. Z dnia na dzień cofnięto im przepustki. Do dziś rozmawiam z nimi i widzę łzy w oczach, bo oni mówią, nie mogę wejść na teren własnej jednostki. I to jest absolutny skandal. Drugą decyzją Antoniego Macierewicza było usunięcie z Klonowej, tam z ministerstwa, wszystkich portretów swoich poprzedników. Mm-hmm. Co też świadczy o kalibrze tego człowieka i o tym, jak on traktuje przeszłość. No i jeszcze taki element dodam, o którym się niedawno dowiedziałem. Za czasów... Chyba Tomasza Siemoniaka, sale, które tam są przy Klonowej, niedaleko gabinetu pana ministra, zostały ochrzczone nazwiskami osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej, między innymi pana Szczygły i Janusza Szmajdzińskiego. Polegało to na tym, że po prostu wmurowano ich nazwiska nad wejściem do tych sal. Antoni Macierewicz kazał te nazwiska skuć. Również nazwisko Szczygły mu przeszkadzało. Także
to już tego nie rozumiem.
No właśnie. I do tego właśnie dochodzi.
Może przychodziło, żeby trzeba tam Misiewicza pana...
No właśnie, sala imienia Misiewicza, albo Janigera będzie. To godniejsze nazwiska.
Mówisz, że tutaj ten stosunek do historii jest podobny właściwie nie tylko SLD, ale również ludzi, którzy weszli jako właśnie Wiosna i Razem. No ale pamiętam sytuację z Razem, chyba to było z jakiegoś pochodu pierwszomajowego, kiedy osoby z Razem nie chciały podawać ręki SLD.
No i jak dużo się zmieniło od tamtej pory? Wczoraj w Zaleszczanach był Włodek Czerzasty z Adrianem Zandbergiem, Razem składali kwiaty, a Marcelina Zawisza, która kiedyś nie chciała podawać ręki, dzisiaj jest wiceprzewodniczącą klubu i dzielnie współpracujemy razem, pchając ten nasz lewicowy wózek do przodu. Także to widać, że doszło do rzeczywistego połączenia czy zjednoczenia lewicy na listach. Mam nadzieję, że w przyszłości do zjednoczenia jako jednej partii. A partia Razem naprawdę mi imponuje, bo to nie jest łatwe przekroczyć taki właśnie, umowny Rubikon, usiąść do stołu właśnie z tymi, których się niedawno tak krytykowało. No ale ze względu na interes lewicy, interes Polski, oni to zrobili. Wielki szacunek za to, że potrafili.
Ale zmienili tak swoje przekonania po prostu? Czy to,
nie sądzę, żeby to była prostu, wielka zmiana przekonań.
Czy to po prostu tak ładnie nazywając pragmatyzm.
Raczej wcześniej to były przekonania na okoliczność pewnej wojny, która się na lewicy odbywała. Zresztą z obydwu stron padały ciężkie słowa i o tych słowach trzeba już zapomnieć. To jest przeszłość, my idziemy do przodu.
Brakuje mi trochę w wypowiedziach lewicy, chyba może, że mi to umknęło, ale teraz się przygotowywałam też do programu, takich rzeczy jak zajęcie stanowiska na przykład w stosunku do mienia bezspadkowego dla obywateli, czy dla polskich obywateli żydowskiego pochodzenia. Jest to przez Konfederację zorganizowana cała ta akcja, zostało zebrane 200 tysięcy podpisów. Jaki lewica ma stosunek do tego?
Nie dawać paliwa faszystom, po prostu nie warto. Warto wchodzić na ich pole gry i nie warto stawać do walki z przeciwnikiem, z którym nie chcemy mieć nic do czynienia.
No tak? Dobrze, ale wejdzie coś takiego, ponieważ będzie rozpatrzone, ponieważ jako projekt obywatelski będzie to rozpatrzone.
Jest takie stare porzekadło czy powiedzenie, że nie warto grać z gołębiem w szachy, bo w razie czego i tak wywróci figury, narobi na szachownicę i nic z tego nie będzie. Nie warto z Konfederacją wchodzić w spory tego typu. Oni z tego żyją, to jest dla nich paliwo. To tak jakbyśmy im kroplówkę podawali. Okay. Po prostu nie warto.
Rozumiem, kroplówka czy transfuzja, ale jednak jakieś stanowisko zająć będzie w tej sprawie, jeżeli będzie głosowanie.
Jak będzie głosowanie, to na pewno Lewica zajmie stanowisko najbliższe i możliwie najlepsze z punktu widzenia Lewicy. Czyli? Ale póki co, na razie tego tematu nie dotykamy. Nie chcemy dawać im paliwa. Przecież Konfederacja jest i żyje dzięki temu, że się odróżnia od Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Jak się odróżnia? Stając jeszcze bardziej na prawo. Mhm. Ja nie jestem zwolennikiem tezy takiej, że nie wolno siadać z nimi w ogóle do stołu i nie wolno z nimi rozmawiać, bo to nie tak. Ale są pewne tematy, takie jak antysemityzm na przykład, które oni w ten sposób przemycają, których nie powinno się po prostu pompować, bo jak się zaczyna pompować te tematy, to tylko się im daje wiatr w żagle. Oni nie są w stanie rozmawiać na ten temat w sposób racjonalny. Oni grają na najniższych pobudkach, na najniższych instynktach i zawsze się to źle kończy. Zatem jak będzie okazja do tego, żeby poważnie porozmawiać w ogóle o reprywatyzacji, to tak. To będziemy o tym rozmawiać, ale napędzanie antysemityzmu absolutnie nie jest w naszym interesie.
No powiedziałam, że to jest też kwestia ekonomiczna, nie tylko ideologiczna, a też można potraktować, że strategiczna. Platformie Obywatelskiej od lat nie udaje się pokonać Prawa i Sprawiedliwości, więc może dając więcej tlenu Konfederacji, może spowodować to, że te notowania Prawa i Sprawiedliwości też będą
no
niższe.
Tak, żeby temat roszczeń żydowskich omówić w sposób prawidłowy, trzeba na przykład mówić o umowach indemnizacyjnych, mm-hmm. które miały miejsce w latach 50. i 60. Mm-hmm. w Polsce. I teraz to jest poważny temat, wymaga skupienia, nie jest łatwo to wytłumaczyć, bo to są pojęcia niepowszechnie używane w codziennych dyskusjach. Mm-hmm. I na tym właśnie Konfederacja żeruje, że oni nie dopuszczają takiej poważnej rozmowy na te tematy, tylko chcą od razu tutaj napuszczać społeczeństwo i mówić, przyjdą tu jacyś straszni Żydzi, albo ich potomkowie, albo prawnicy przez nich wynajęci i wszystko wam poodbierają. To jest nieprawda. To jest nieprawda, dlatego że właśnie na mocy tych umów indemnizacyjnych Polska większość z tych roszczeń już dawno spłaciła. Mhm. Więc tylko znowu, jak zaczynamy o tym mówić, to dajemy im paliwo. Dajemy po prostu im paliwo do tego, żeby na tym gruncie siali coś, co się nazywa antysemityzm. Ja jestem przerażony tym, jak łatwo jest w Polsce wysiać to ziarno i jak ono szybko wzrasta i dlatego wolę tego tematu od strony tej populistycznej nie ruszać. A na poważną rozmowę z nimi nie ma co liczyć. No miałaś tutaj pana Brauna u siebie i widziałaś, że to nie jest człowiek, z którym można poważnie o tych sprawach rozmawiać.
Czy jest osobą pewną, na pewno, z którą trudno się dyskutuje. A co myślisz o takim wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke, który powiedział, że w końcu ci Żydzi, którzy tutaj żyli, byli obywatelami polskimi?
No bez wątpienia byli. Bez wątpienia byli. To jest takie spostrzeżenie, wiesz, na zasadzie, że pies ma nos i cztery łapy. No
jest to bardzo oczywiste, ale z drugiej strony też jakoś daje do myślenia.
Ale daje do myślenia też w kontekście na przykład Auschwitz. Mhm. No bo jeżeli mówimy, że zginęło 1 300 000 Żydów, którzy zostali zamordowani w obozie Auschwitz, to większość z nich była obywatelami Polski. Mhm. Ale to byli jednak Żydzi. Mhm. I jedno i drugie jest prawdą. Nie można wyjąć tylko jednego stwierdzenia, powiedzieć, to jest tylko prawda, a tamto drugie nie.
A powiedz, jak Lewica zapatruje się na relacje, które są między rządzącymi a Stanami Zjednoczonymi?
No z podziwem obserwujemy, jak nasz rząd robi Amerykanom łaskę, jak to ładnie ujął kiedyś pan minister Radosław Sikorski. Teraz jesteśmy na etapie ogłaszania ogromnego sukcesu, który się nazywa Zakup F-35.
Tak, widziałam
Minister
konferencji.
Błaszczak filmy na ten temat kręci ze swoim udziałem, robi konferencje, opowiada, jakim jesteśmy dumnym narodem i wspaniałym i zwycięskim, bo będziemy mieli F-35. No, to jest parodia suwerennego państwa, to nie jest suwerenne państwo, bo w suwerennym państwie się ogłasza przetarg. W suwerennym państwie ma się strategię obrony narodowej. I do tej strategii dopasowuje się zakupy dla armii. Tymczasem my mamy strategię obrony narodowej z 2014 roku, zatwierdzoną jeszcze przez Bronisława Komorowskiego, zupełnie nieprzystającą do aktualnej sytuacji międzynarodowej. Więc tak naprawdę nawet nie wiemy, co my potrzebujemy, po co chcemy to kupować, czy będziemy prowadzić wojnę ofensywną, czy defensywną, czy chcemy oprzeć nasze bezpieczeństwo właśnie na siłach powietrznych, czy może na obronie przeciwrakietowej. Nie ma tego w żadnych dokumentach, a te zakupy przypominają takie zakupy, jak się idzie, są takie kobiety czy mężczyźni, którzy cierpią na zakupoholizm, tak? Idą do sklepu i byle co łapią z półki, żeby tylko napchać.
Kompulsywne koszyk. Tak, kupowanie.
No to tu mamy po pierwsze takie właśnie kompulsywne kupowanie, jak to ładnie mówiłaś, plus do tego jeszcze chęć wejścia w bardzo bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Za wszelką cenę uzyskanie poparcia Donalda Trumpa. No, takie raczej z gatunku obrzydliwych zachowań.
No i to was łączy akurat z Konfederacją. Jesteście razem chyba z panem Braunem w Komisji Obrony.
Tak, jestem w komisji z panem Braunem i nie ukrywam, że czasami mamy wspólne zdanie na ten temat. O dziwo. O dziwo. Oczywiście wszyscy zarzucają panu Braunowi, że on jest prorosyjski. I dlatego ma takie zdanie. Ja zawsze podkreślam, że to, co mówi lewica na temat naszej obronności, to nie jest żaden oszalały pacyfizm, bo my zdajemy sobie sprawę z tego, że armia potrzebuje sprzętu, armia potrzebuje zakupów, tylko jest kwestia priorytetów. I od tego, jak te priorytety są uszeregowane, zależy to, czy jest to polityka rozsądna, czy bardzo nierozsądna. My jesteśmy na etapie bardzo nierozsądnych zakupów, bo nasza armia potrzebuje najpierw obrony przeciwrakietowej, obrony przeciwlotniczej, potrzebuje dronów, potrzebuje wzmocnienia sił specjalnych, czyli wojsk specjalnych, potrzebuje wielu innych rzeczy, a te samoloty są na szarym końcu. Potrzebuje śmigłowców, które już dawno miały być, które Antoni Macierewicz obiecał, ich nie ma. No samoloty to są, F-35 to jest bardzo droga, bardzo fajna zresztą zabawka. I do tego raczej będą służyć, do defilowania, do tego, żeby przelecieć nad głowami oficjeli i zamachać skrzydełkami. Igrzyska.
Mówiliśmy o tych wcześniejszych podziałach w lewicy, która tam właśnie sobie ręki nie podawała, ale też są inne rachunki krzywd w lewicy, obca nikt też nie przekreśli. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy ty byłeś właśnie jeszcze w ruchu Palikota, no i powiedziałabym, no nie miałeś bardzo serdecznego stosunku wtedy do SLD i pamiętam jakąś taką historię, może tym jakoś to jakoś, że jakaś była historia z jakimś billboardem, który mieliście wywiesić i tam był, zdaje się, syn Leszka Millera, który miał jakąś pracę, w końcu on zawisł ten billboard.
2014 rok. To warto podkreślić, czyli bardzo dawno temu, jeszcze oczywiście dużo dawniej niż doszło do tej tragedii z synem Leszka Millera, a na tym transparencie były trzy postaci.
Żona Hoffmana,
ktoś
Donald
z
Tusk,
rodziny Donalda Tuska, czy nie pamiętam, tak.
Nie, koledzy Donalda Tuska chyba.
Nie, wydaje mi się, że syn, który dostał pracę w Oliksie i właśnie syn Leszka Millera, chodziło o KGHM, o wykorzystywanie spółek Skarbu Państwa do usadzania tam swoich rodzin. I uznaliśmy, że taki duży transparent może zwrócić uwagę społeczną na to, że politycy ze wszystkich opcji traktują państwo jak dojną krowę i osoby, które kompletnie nie mają przygotowania i kompetencji, trafiają właśnie na stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, tylko dlatego, że są dobrze, że mają plecy, że są dobrze urodzeni. No nie miały, no oczywiście, że nie, dlatego, żeby być w KGHM-ie, to się powinno mieć pewne kompetencje związane na przykład z wydobyciem miedzi, z przetwarzaniem miedzi, z handlem miedzią. No, bycie z żoną na przykład rzecznika pewnej partii nie jest akurat wystarczającą kompetencją.
No, nie wiem właśnie, jak to było z tymi kompetencjami, ale bardziej moje pytanie teraz, znowu jesteście z Leszkiem w jednej partii, jak tam
no,
było z tym podawaniem rąk, przez tym, jak to wygląda?
Nawet ostatnio na jakiejś konwencji podaliśmy sobie ręce. Ja nie żywię do Leszka Millera żadnych negatywnych
uczuć. Nie no, myślę, że raczej mógłby mieć, on do ciebie
żyje. Ale właśnie no to... nie wiem za bardzo o co. No, sam wielokrotnie w wielu wywiadach mówił, że potępia nepotyzm, więc myślę, że nie mówił tego na próżno i na darmo, tylko rzeczywiście ten nepotyzm potępia.
No trochę tak powiedziałeś, lekko manipulacyjnie. Myślę, że jak to dotyczyło to jego syna, to myślę, że to było coś bardzo bolesnego. No ale podajecie sobie rękę, to już
znaczy, raz podkreślę, że było to na wiele lat przed tragedią. Tak? I wtedy akurat uważałem, że nie ma w tym nic szczególnie złego. My mieliśmy inny spór, dużo bardziej poważny, dotyczący wysłania naszych wojsk do Iraku. I z tym ja się nigdy nie pogodziłem, mimo że zawsze uważam się za człowieka lewicy. Może nie z samą decyzją, bo sama decyzja była wynikiem pewnego oszustwa, w które zostaliśmy wprowadzeni. Nasz rząd został wprowadzony w błąd po prostu przez sojuszników amerykańskich.
I tu znowu macie podobne zdanie pewno z Konfederacją w tej sprawie.
Raczej z partią Razem. Ale brakowało mi po prostu jakiejś refleksji po tym. Bo błędy można popełniać. Szczególnie w tej sprawie błąd jest wytłumaczalny. Tylko dlaczego nikt do cholery potem nie powiedział sorry, błądziliśmy, nie powinniśmy wysyłać tam naszych żołnierzy. Zabrakło mi tego. Dzisiaj lewica to mówi, dzisiaj lewica przyznaje, że to był błąd. Mało tego, dzisiaj lewica mówi na konferencjach prasowych i nie tylko w wywiadach do PiS-u, nie popełniajcie naszego błędu. Nie dajcie się manipulować administracji Stanów Zjednoczonych, bo możecie zrobić potworny błąd. Możecie się zdziwić, jak mocno można być oszukanym przez wywiad na przykład amerykański.
Nie tak dawno przez aklamację, prawie aklamację, tak, bo Janusz Korwin-Mikke nie głosował, potępienie wypowiedzi prezydenta Putina. Co gdyby lewica ileś lat dostała się do Sejmu z taką ilością posłów, że stanowiłaby większość? Jak wyglądałaby stosunki z Rosją?
Na pewno lepiej, bo Rosja jest dużym krajem, jest naszym sąsiadem. Jest interesującym rynkiem. Natomiast trzeba też pamiętać, że Rosja jest rządzona obecnie przez człowieka, który nie tylko napadł na swojego sąsiada, jednego i drugiego, Gruzję, Ukrainę, ale też jest rządzona przez człowieka, który nie toleruje na przykład homoseksualistów i tą nietolerancję wyraża w formie prawnej. To jest człowiek, który potrafił kazać zaresztować statek Greenpeace'u, walczący o to, żeby nasz biegun północny pozostał strefą wolną od różnych prób wydobywania stamtąd ropy naftowej. To nie jest człowiek, którego lewica powinna hołubić, czy też powinna wspierać w jego działaniach. Ale trzeba zawsze wyraźnie oddzielić, że co innego jest władza, co innego jest Putin, a co innego są Rosjanie. I Rosjanie jako naród są nam bliscy, zawsze byli bliscy, to są mentalnie bardzo podobni ludzie do nas i zasługują po prostu na szacunek. Dziwi mnie to, że w obecnym Sejmie nie jesteśmy w stanie stworzyć grupy bilateralnej polsko-rosyjskiej, bo podobno nie ma chętnych.
Każdy się boi, że od razu będzie.
Nie wiem, ja się
szpiegiem
od razu zgłosiłem,
szpieg
bo uważam, że naszym obowiązkiem jest próbować właśnie nawiązywać kontakty w tych najtrudniejszych miejscach. Nie tam, gdzie jesteśmy kochani i uwielbiani, tylko tam, gdzie jest ciężko, tak?
Gdzie mamy gdzie jest najtrudniejszy moment.
Trudne relacje. Ja mogę ci powiedzieć, do jakich grup się zgłosiłem. Do polsko-rosyjskiej, do polsko-białoruskiej, do polsko-izraelskiej i do polsko-chińskiej. I każdy z tych wyborów był głęboko przemyślany. My mamy naprawdę dużo do zrobienia w relacjach polsko-rosyjskich. Jeżeli grupa bilateralna ma stanowić taki most między jednym a drugim parlamentem, no to ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że moglibyśmy tam pojechać, opowiedzieć naszą wersję historii, zderzyć to z ich wersją historii i spróbować porozmawiać na poważne argumenty historyczne. I odwrotnie. Przecież oni też mogliby tu przyjechać i zapoznać się z faktami, takimi przynajmniej, jakie my znamy. Ten jakiś dziwny oportunizm ze strony PiS-u i nie tylko PiS-u, jeżeli chodzi o relacje z Rosją, niczemu dobremu nie służy, bo to nie o to chodzi, żeby się izolować. Ja nie wiem, czy ty wiesz, że nasz ambasador w Moskwie, nasz w sensie polski, nie mój ani nie twój, tylko państwowy ambasador, że tak powiem, generalnie się nie spotyka z nikim. Siedzi w tej ambasadzie, ma swojego kucharza, jest mu pewnie tam bardzo miło i przyjemnie, ale praca ambasadora polega na nieustannej obecności na różnego rodzaju imprezach, na zapraszaniu do siebie ważnych ludzi, na przekonywaniu ich do racji swoich i swojego państwa, które reprezentuje. Ten ambasador tego nie robi. I ja mu nawet nie zarzucam złej woli. On po prostu żyje w takiej bańce. Został otoczony bańką.
Znaczy bańką pewno ma też polecenia z góry, więc do tej
no
może
tak
się
bać.
No tak
się nie prowadzi dyplomacji. Ja rozumiem, że jest z tamtej strony też opór, ale trzeba chociaż próbować przełamywać ten opór.
No, ja właśnie 17 stycznia pod grobem nieznanego żołnierza był pan ambasador Rosji, którego też zaprosiłam, żeby przyszedł do mojego programu, się zgodził, także niedługo też będę chciała porozmawiać, jak to ze strony...
To może być bardzo interesująca
rozmowa,
żeby zobaczyć, jak to z ich strony wygląda. Jak to z ich strony
wygląda, więc tutaj też będę zachęcać.
Ale żeby była jasność, słowa Putina absolutnie skandaliczne i jego przerzucanie odpowiedzialności na Polskę za wybuch II wojny światowej, no to już jest skrajna manipulacja.
Nie chcę bronić, tylko że też same słowa zostały wyciągnięte z pewnego kontekstu rzeczy, które się wydarzały.
Nawet życzliwi Rosji komentatorzy zauważyli, że ma to charakter fake newsa i manipulacji. Nie ma nic wspólnego z prawdą.
Zobaczymy, będę rozmawiała z panem ambasadorem. Zobaczymy, jak to będzie. Dlaczego głosować na lewicę? Dlaczego głosować na Roberta Biedronia? Tutaj teraz tak możesz jako jedna z osób, które są w sztabie. Nie, właśnie krótko.
Krótko jednym zdaniem spróbuję. No. Robert Biedroń jest jedynym lewicowym i postępowym kandydatem w tych wyborach. Nie ma żadnego innego. Reszta to są konserwatyści, chadecy, prawicowcy i jest jeden Robert Biedroń, lewicowy, postępowy kandydat.
A może prezydent to powinien być prezydent wszystkich Polaków i również tych, którzy myślą konserwatywnie i bardziej tradycyjnie.
A może wyborcy lewicy powinni mieć swojego kandydata?
Kandydata, tak.
No i o to chodzi. Kandydata, o to chodzi, żeby cały elektorat postępowy, ludzi, którzy chcą Polski w Unii Europejskiej, a nie poza Unią, którzy chcą Polski świeckiej, a nie katolickiej, którzy chcą Polski nowoczesnej, a nie średniowiecznej, mieli swojego kandydata. A paradoksalnie to jest bardzo duża grupa społeczna. No to nie tylko chodzi o taką lewicę w rozumieniu XIX-wiecznego podziału na prawicę, lewicę i środek sceny politycznej. Ja mam na myśli podział na ludzi postępowych, proeuropejskich i antyeuropejskich i wstecznych. I ten podział, jak się dobrze zastanowić, jest według wszystkich socjologów mniej więcej taki, że to jest pół na pół w Polsce. Czyli Robert Biedroń ma szansę walczyć o połowę elektoratu, całego elektoratu.
No, tamte sondaże to tam jakoś, ale to wiadomo, że sondaże się zmieniają i też różne niespodzianki też absolutnie było tak, że Bronisław...
Rośnie Robertowi Biedroniowi poparcie i jest jedynym kandydatem, któremu rośnie.
Też myślę o tym, że... jak mówisz, że to jest właśnie dla osób myślących w taki sposób bardziej lewicowy, to w ogóle teraz takie pytanie, czym jest lewica? Ty mówisz właśnie nowoczesna socjaldemokracja, czyli zdecydowanie to są kwestie związane z światopoglądem, z rzeczą bardzo ważną, jaką jest też kwestia ekologii, klimatu, który mnie bardzo martwi, że to się stało sprawą światopoglądową, a nie powinniśmy tu, wszystkie siły powinny się połączyć, bo możemy się spierać, czy są te zmiany klimatyczne, czy nie ma, czy lubimy pannę Gretę, czy nie lubimy, ale widzimy, jaką mamy chociażby suszę i chociażby z tym powinniśmy walczyć. Ale zwróć uwagę, że taka tradycyjna lewica, ta, która w XIX wieku wyrastała właśnie po rewolucji przemysłowej, ona się zwracała głównie do ludzi pracy. Wydaje mi się, że też w jakimś sposób, jakimś zadaniem, a tego nie widzę w lewicy, powinno być zadbanie o tą klasę średnią, która jest taką właśnie klasą średnią kredytową, ma te kredyty we frankach, pracuje w korporacjach, gdzie no, prawa pracownicze no, nie są traktowane w sposób poważny i trochę mi tego waszego głosu tutaj brakuje.
No, nasz kapitalizm ma 30 lat.
No.
I ten kapitalizm nie wykształcił prawdziwej klasy średniej. Ta nasza klasa średnia, tak ją umownie nazywamy, to jest tak naprawdę klasa cały czas na dorobku.
No.
I raczej bym tutaj mówił o klasie, która potrzebuje wsparcia lewicy.
No.
I tu się zgadzam z tobą, że rzeczywiście trzeba o tych ludzi walczyć
i za mało mi tutaj jest głosu lewicy.
Ale wydaje mi się, że oni mają potrzeby w zasadzie takie, no, jak i ci najbiedniejsi. Czyli chcieliby porządnej służby zdrowia, chcieliby bezpłatnej, dobrej edukacji, chcieliby czuć się bezpiecznie w państwie. No, to są takie podstawowe potrzeby ludzkie, które rzeczywiście tylko ci najbogatsi mogą zignorować i powiedzieć sobie, a nie obchodzi mnie to, czy tam mamy dobrą medycynę na wysokim poziomie, czy nie, bo ja i tak sobie kupię operację w Wiedniu i tam sobie pojadę się zoperować. Tak? Większość ludzi chce mieć dobrą służbę zdrowia, bo uważa, że im się to należy, bo płaci składki, albo bo po prostu uważa, że państwo powinno się nimi opiekować. I rzeczywiście to jest nasz elektorat. Ja tutaj uważam, że im więcej lewica będzie o takich właśnie prostych sprawach mówiła, tym będzie rosła bardziej w siłę. Zresztą staramy się to robić.
Co z frankowiczami? Co z walką z bankami?
To akurat jest temat, który jest bardzo, bardzo trudny. Ja o tym próbuję rozmawiać z koleżankami i kolegami na lewicy i pojawiają się niestety głosy również takie, że nie można tej grupy akurat wspierać, bo inni będą mieli wtedy pretensje, że nie są również wspierani.
No tak, ale inni, którzy brali innego rodzaju kredyty, nie byli tak oszukani.
No więc właśnie.
Tutaj
trzeba trochę podobnie jak w sprawach 447 wejść w szczegóły, żeby wyjaśnić, o co chodzi. Tak zwane zapisy, kłamliwe zapisy, czy też oszukańcze zapisy w umowach, które dotyczyły kredytów frankowych, dyskwalifikują te umowy i to większość sądów teraz stwierdza.
Tak, w Strasburgu tak uznali, że one są abuzywne po prostu.
Dokładnie tak. I teraz jest pytanie, czy my jako partia polityczna, widząc, że sądy w zasadzie są po stronie tych osób poszkodowanych, powinniśmy jeszcze jakoś w to ingerować? Część z nas uważa, że nie, że skoro sądy dobrze orzekają, to nie ma tutaj potrzeby i każdy sobie w sądzie
ale
poradzi.
Ale to są na razie jednostkowe rzeczy, więc...
No, ale linia orzecznicza w zasadzie już jest jasna, tak. Wiadomo, że sądy stają po stronie osób poszkodowanych tutaj. Ale ja stoję akurat w tej drugiej grupie, która uważa, że nie, że trzeba tutaj jakiegoś wsparcia udzielić. Chociażby właśnie wsparcia w dochodzeniu do tych swoich racji, bo nie każdego stać na dobrego adwokata, nie każdego stać na to, żeby z bankiem toczyć równorzędną walkę. Banki są potężnie silne, mają najlepsze kancelarie prawne i nie zawsze to jest łatwe do wygrania. To jest jeden z tematów, który jest przed nami. On jest niezałatwiony, nieprzegadany na lewicy. Myślę, że będziemy do niego w najbliższym czasie wracać. Bo to ciąży, tak? To jest 700 tysięcy ludzi, którzy oczekują pomocy.
I ich rodziny, więc to
ale nie chcę z drugiej strony mówić czegoś takiego, jak powiedział kiedyś prezydent Andrzej Duda, że im pomożemy na pewno i wszystko załatwimy, bo ja odpowiadam za swoje słowa. Jak coś powiem, no to zazwyczaj tak jest, a prezydent Andrzej Duda, jak już tu powiedzieliśmy, jest znany z tego, że jak coś powie, to tak nie jest. I w tym wypadku też tak było. Obiecał im pomoc i oczywiście nic w tej sprawie, kompletnie nic nie zrobił.
Ale jedno trzeba przyznać panu prezydentowi, że zawetował ustawę degradacyjną.
No tak, zawetował. No, nawet człowiek bardzo zły potrafi czasami zrobić coś dobrego.
No dobrze. Ja będę w każdym razie przyglądała się, co lewica powie o chociażby frankowiczach, ponieważ też jestem szczęśliwą posiadaczką.
Ale jest więcej takich grup, tak, które... No. Ja też jestem frankowiczem, także... Chociażby z tego powodu nie powinienem się tutaj zbyt radykalnie wypowiadać. Wolałbym, żeby...
Ci, którzy nie są zainteresowani bezpośrednio.
Żeby głosem frankowiczów były raczej osoby, które same nie są zainteresowane. Trochę podobnie jak w sprawie moich mundurowych. Tak? Ja stałem się twarzą pewnego problemu. Jest mi bardzo łatwo o tym mówić, ponieważ mnie to nie dotyczy. Łatwo w sensie, łatwo ich bronić, łatwo argumentować po stronie emerytów mundurowych. Chociaż oczywiście ilość nieszczęścia, ilość krzywdy, która się wokół tej sprawy dzieje, jest przytłaczająca. Mamy 59 ofiar śmiertelnych wprost wynikających z tej ustawy. 1000 osób objętych tą ustawą umarło ze względu na starość, nie dożyje nigdy sprawiedliwości. To są rzeczy.
Już złożyliście potworne. Coś jako Lewica, zdaje się, w sumie.
Tak, jest projekt przywracający świadczenia wszystkim emerytom mundurowym. I to równe świadczenia, zarówno te po 90. wypracowane, jak i przed 90. To się różni od tych projektów, które były wcześniej składane.
Jeszcze za poprzedniego Sejmu była tam, była cały czas leżała, ona potem nawet chyba trafiła nawet do BBN-u, taka ustawa 1105, która miała obcinać wojskowym emerytury. I teraz, no nie wiem, z miesiąc temu, dwa miesiące temu, nie pamiętam, który z polityków Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że właśnie do tego będą powracać. Czy coś
to
się
był
dzieje?
Pan Kowalski w programie, zresztą ze mną w Polsat News, powiedział, że tak, że mają zamiar wrócić do tematu odebrania emerytur mundurowym wojskowym i jeszcze zagroził, że to nie jest ostatnia grupa, bo mają jeszcze więcej grup na celowniku, z którymi chcą się rozprawić. Wszystkie one są związane z PRL-em, czy jak oni to nazywają, z systemem totalitarnym. To zresztą zostało w tej ustawie z 16 grudnia wpisane, tak? Że to państwo było totalitarne i za to, że ci ludzie wspierali państwo totalitarne, mają odebrane emerytury. Co ciekawe, mają odebrane też emerytury, które wypracowali po 90 roku, czyli już w tym państwie, mówiąc ich nomenklaturą, nietotalitarnym. No i to brzmiało groźnie. Nie wiem, na ile to jest realne, bo to nie jest akurat poseł z czołówki decydentów Prawa i Sprawiedliwości, ale trzeba brać pod uwagę to, że po maju, bo do maja na pewno się nic nie wydarzy, bo jest kampania i prezydent Andrzej Duda będzie udawał tutaj prezydenta wszystkich Polaków, ale po maju jest wszystko możliwe.
Ale chcesz powiedzieć, że wy jako Lewica będziecie stali murem za wojskowymi, nie tak jak 17 stycznia pod grobem z nieznanego żołnierza, tylko że będziecie walczyć o to, tak?
Zawsze stoimy murem i cała operacja, którą przeprowadziliśmy, zbierania podpisów pod projektem ustawy obywatelskiej, gdzie udało nam się razem z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych zebrać prawie 300 tysięcy podpisów. Świadczy o tym, że nie zostawiamy emerytów mundurowych samych sobie i no zresztą, nie wiem, ja już przestałem liczyć te moje spotkania, ale chyba już ponad 80 spotkań odbyłem w Polsce.
Tak, ja z tobą chyba ze 4 też.
I widzę, że akurat oni to doceniają i rozumieją, że tylko Lewica jest w stanie ich realnie i tak bardzo praktycznie bronić.
No bo Platforma też co prawda obiecuje, ale to pamiętamy, że ta ustawa została w 2009 wprowadzona.
No tak, w 2009 roku Platforma otworzyła jakby drzwi. Otworzyła, uchyliła te drzwi, przez które potem PiS wprowadził następną ustawę. Trzeba tu tylko pamiętać o jednej rzeczy, że ustawa z 2009 roku wprowadzona przez Platformę i PSL nie odbierała ani złotówki z emerytur wypracowanych po 90 roku. Czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że była niesprawiedliwa, ale konsekwentnie logiczna. Natomiast to, co zrobił PiS, to jest absolutnie pozbawione jakiejkolwiek logiki, bo oni chcą ukarać ludzi, którzy służyli przed 90 rokiem, ale odbierają emerytury wypracowane po 90 roku. Więc to też jest sygnał ostrzegawczy dla innych, że to wcale nie chodzi o żadne rozliczenia z PRL-em, tylko chodzi o coś znacznie gorszego, o to, żeby tworzyć pewne grupy, którym będziemy mogli zabierać, bezprawnie zabierać ich prawa nabyte. Dzisiaj są to emeryci mundurowi, jutro mogą to być sędziowie, na których się teraz napuszcza całą opinię publiczną. Pojutrze to mogą być, nie wiem, wykładowcy z szkół wyższych. Kto tam akurat podpadnie tej władzy?
Wiadomo, że pieniędzy się będzie szukało.
Marian Turski powiedział na tej uroczystości w Auschwitz wstrząsające rzeczy. I to zapadło mi w pamięć, żebyśmy nie byli obojętni. I opowiadał o tym, jak powstawała Trzecia Rzesza, jak zaczynało się od takich bagatelnych rzeczy, jak ławki, na których nie mogli Żydzi
usiąść. Getto ławkowe.
W parku.
A, parku, nawet nie nauczyłem.
Jak w Berlinie, tak, były parki, w których Żyd nie mógł usiąść na ławce. I on mówił, no cóż, to nic takiego strasznego, przecież można było iść do innego parku usiąść, prawda? Potem wprowadzili baseny, gdzie Żydzi nie mogli się kąpać. No ale były inne baseny, gdzie mogli pójść i się normalnie wykąpać. I tak krok po kroku, metodą plasterkową, faszyzm pojawiał się wszędzie dookoła. I jak to ładnie powiedział Turski, Auschwitz się nie wzięło z nieba. I my dzisiaj mamy trochę podobną sytuację. Ja nie chcę oczywiście porównywać tego jednego reżimu do tego, co mamy dzisiaj, ale jednak to podobieństwo narastania pewnych represji, no aż wali po oczach. Bo mundurowi zostali objęci nie tylko tą ustawą. Jest 10 aktów prawnych, w których oni są wymienieni, gdzie im się zabrania różnych rzeczy. Nie mogą na przykład być w dyplomacji pracować, nie mogą pracować w administracji skarbowej. Teraz procedujemy ustawę, żeby nie mogli być inspektorami sanitarnymi. Nie mogą być we władzach jakiejkolwiek komórki Polskiego Związku Łowieckiego. No, czy to nie są jakieś represje takie lekko obłąkane, delikatnie mówiąc, i czy one nie mają znamion właśnie takich rozwiązań parafaszystowskich? Moim zdaniem mają. Dlatego te słowa Turskiego tak mnie przygniotły.
Ja tak, żebyśmy, wiesz...
I wstrząsnęły.
Tak, zakończyli taką przypadkiem takim właśnie ludzkim. Ja jestem tą radną Warszawy i teraz dawno u mnie nie był, ale przychodził do mnie dwukrotnie policjant, oficer policji, który był w grupie operacyjnej, która tego łomiarza złapała. I też ma w sposób drastyczny obciętą emeryturę. On jeszcze gdzieś tam pracuje, ale już mówił, że na przykład nie może używać pralki, czy nawet cieszył się, że jest zima i że lodówka jest niepotrzebna i może tam wystawiać coś. I później powiedział, że taki łomiarz, jeżeli on już wyszedł z więzienia, to on będzie normalną emeryturę pobierał, którą sobie wypracował. Więc nawet przestępcy, mordercy, kiedy wychodzą z więzienia, dostają emerytury za ten czas, który pracowali. A ci, którzy ich ścigali, mają te emerytury obrane i to jest
takie. PiS zastosował przelicznik 0,0 za czas służby do roku 90. To dla porównania, człowiek, który siedzi na przykład za gwałt albo za morderstwo, ma przelicznik 0,7. I znamienne jest też to, że tą ustawą nie zostali na przykład objęci mordercy księdza Popiełuszki. W ogóle. Oni mają te emerytury, które mieli, a są objęci tacy ludzie jak generał Czempiński, jak Grażyna Biskupska, jak Piotr Wróbel. No, mógłbym wymieniać do rana nazwiska osób, które zasłużyły się dla Polski i są znane z tego, że coś im zawdzięczamy. A ilu jest bezimiennych, takich, którzy na przykład pracowali w biurze paszportowym, albo pracowali w łączności, albo nawet byli SB-kami, jak to brzydko się o nich mówi, i na przykład pracowali w polskim wywiadzie, kradnąc na przykład dla polskiego przemysłu różnego rodzaju
rozwiązania.
Tajemnice i rozwiązania, dzięki którym do dzisiaj mamy na przykład polopirynę. Albo byli w kontrwywiadzie i łapali szpiegów. Bo przecież każdy kraj i każde państwo ma swój wywiad, kontrwywiad. I nie ma takiego suwerennego państwa, które by nie miało swoich służb. Jeżeli ktoś spośród tych wszystkich ludzi, o których dzisiaj mówimy, popełnił jakiekolwiek przestępstwo, skrzywdził kogoś, zrobił coś bardzo złego, to jestem pierwszy za tym, żeby umożliwić prokuratorom oskarżenie tego człowieka, a temu człowiekowi umożliwić sprawiedliwy proces, żeby mógł się obronić, wykazać swoje racje i jeżeli przegra ten proces, żeby go skazać. No ale nie wolno stosować odpowiedzialności zbiorowej i wszystkich wrzucać do jednego wora i mówić, że za to, że był PRL, zostaną wam teraz odebrane emerytury, bo ja się pytam, co będzie dalej. Żołnierze, tak? Nauczyciele? Przecież oni też w pewien sposób współtworzyli ten system, ucząc między innymi mnie, ciebie, takiej, a nie innej historii.
Wiesz, to też daje do myślenia, że właśnie otworzenie takiej furtki ono spowoduje, że potem ktoś inny dostanie się, już będzie rządził i na przykład będą obcinane emerytury tym, którzy dostawali awanse w czasie, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, bo i tak może być ktoś, kto tam trzymał parasol nad panem Misiewiczem na przykład.
No właśnie.
Więc
koleżanki i koledzy, którzy tam wysługujecie Prawo i Sprawiedliwości, uważajcie, no to nie wiadomo, kto przyjdzie po PiS-ie do władzy, może przyjdzie na przykład Konfederacja, która na pewno nie będzie miała skrupułów i pozabiera wam emerytury, bo służyliście państwu totalitarnemu.
A lewica zabierze?
A lewica nigdy sobie nie pozwoli na to, żeby stosować odpowiedzialność zbiorową. Ale indywidualną jak najbardziej.
No dobrze. Mi też trochę złowrogo, ale na tym zakończmy. Dziękuję Andrzej bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że był ten odcinek interesujący dla Państwa. A ja już zapraszam do następnego. Dziękuję i do zobaczenia.